Historia romansu najwybitniejszej sopranistki, boskiej Callas i greckiego miliardera. Wytworny i bezwzględny świat opery, opowieści z życia legendarnej śpiewaczki, która osiągnęła sukces dzięki wielkiemu talentowi, zniewalającej urodzie, pracy i determinacji. Diva. Opowieść o Marii Callas, Daisy Goodwin w Polskim Radiu Białystok. Czyta Aleksandra Justa.
Następnego ranka Bing zjawił się w ich apartamencie z naręczem gazet. Nie mogłabyś wymarzyć sobie lepszego przyjęcia. New York Times i Washington Post pieją z zachwytu. Financial Times nazywa ten spektakl operowym wydarzeniem stulecia. Mówiąc to, rzucał wymienione tytuły na fortepian. Maria wypatrzyła gazetę, która się tam nie znalazła, wskazała ją palcem. Och, to właściwie nie jest recenzja. To Elza Maxwell i jej kolumna plotkarska. Obwołała się krytykiem operowym, ale jest jedyną osobą, która uważa, że ma coś do powiedzenia w tej dziedzinie. Co za tym pisze ta Maxwell? Spytała ostro Maria. Nic ciekawego, jest wyznawczynią Tebaldi, więc musi być uprzedzona. Maria wyciągnęła rękę w geście równie władczym jak ten, którym Norma unosi miecz nad Polionem. Bing oddał jej gazetę, a śpiewaczka zbliżyła zadrukowaną stronę do oczu i przeczytała na głos. Jej kasta diva była ogromnym rozczarowaniem. Może była zdenerwowana, a może wskutek odchudzania częściowo straciła fenomenalny głos, o którym tyle słyszeliśmy. Ten, który usłyszałam zeszłego wieczoru, był pusty. Gazeta opadła na podłogę. Bing wzruszył ramionami. Tak jak mówiłem, Maxwell jest częścią kliki Tebaldi. Renata śpiewa na imprezach Elzy, a ta w podzięce wspiera ją swoją pisaniną. Maria prychnęła. Kompletna patologia. Nie sądziłam, że Tebaldi może upaść tak nisko. Bing nic na to nie odpowiedział. Maria uniosła podbródek. Zawsze było tak samo. Mogły pojawić się setki opinii oznajmiających, że jest głosem stulecia, ale do przekłucia balonika dumy wystarczył jeden krytyczny komentarz. Tak jakby znów była jedenastolatką, której matka szydzi, że nosi zegarek zdobyty za zajęcie drugiego miejsca w radiowym konkursie Miałaś wygrać, Mario. Czy myślisz, że powinnam porozmawiać z tą Maxwell? Spytała Maria. Bing spojrzał na nią, po czym odpowiedział ostrożnie. No cóż, to się da zorganizować, choćby dziś wieczorem. Wybiera się na galę. Maria wydawała się zszokowana. Czy naprawdę wpuściłby ją pan na galę po tym, jak wypisywała o mnie takie rzeczy? Czy widzi pan, że nazywa mnie w tym artykule perfidną primadonną? Dyrektor Metropolitan Opera nawet nie mrugnął okiem na te niekonsekwencje. Madame Callas, Mario, jeśli wolno. Być może ta kobieta wie o muzyce tyle, co nic. Często bywa obsesowa i napawa się poczuciem władzy. Ale obawiam się, że podobnie jak żadna opera nie osiągnie satysfakcji, dopóki nie zaangażuje do występów Marii Callas, tak żadna nowojorska impreza nie będzie kompletna bez udziału Elzy Maxwell. Maria po raz kolejny porównała swoją kreację ze szkicem, w który wyposażył ją Alain. Miała teczkę pełną rysunków z instrukcjami, jak zakładać stworzone przez niego stroje. Dziś była ubrana w białą szatę z ciężkiego, marszczonego jedwabiu, udrapowanego tak, że majestatyczna poła spływała jej na skos przez ramię. Miała też wieczorowe sandałki od Ferragamo. Obcas był średniej wysokości, żeby Maria nie przesadnie górowała nad mężem. Kopertówka w kształcie słonika była prezentem od Franka Zeffirellego. Wręczył go Marii po pierwszej premierze Łucji z Lamermuru w La Scali. Kształt nawiązywał do niebywałej utraty kilogramów. Jak wyraził się Franco, gdy zaczynaliśmy razem pracować, śpiewałaś jak bogini. Natomiast teraz, cara mia, nie tylko tak brzmisz, ale i wyglądasz. A zatem... Gdzie podziewa się sławetna Elza Maxwell, panie Bing? Mężczyzna udawał, że musi się rozejrzeć, ale po chwili po prostu wskazał miejsce w kącie sali. Jest tam, rozmawia z Marlene Dietrich. Wyciągnął dłoń w stronę eleganckiej niemieckiej gwiazdy, która siedziała, wdzięcznie skrzyżowawszy słynne na cały świat nogi. No i... Zamierza nas pan przedstawić? Bing zawahał się, ale pod naporem spojrzenia Marii ugiął się i poprowadził kobietę do aktorki, która właśnie zaśmiewała się z czegoś, co opowiadała jej Maxwell. Maxwell była niewysoka, a jej sylwetka przywodziła na myśl kulę. Miała na sobie brokatową, wykończoną futrem z soboli suknię, która zdawała się pełnić funkcję tapicerki dla jej obfitych kształtów. Maria w mig zauważyła, że wprawdzie Maxwell nie mogła poszczycić się ani figurą, ani urodą, lecz pomimo to emanowała pewnością siebie, która sprawiała, że nikt nie śmiałby nazwać jej brzydką czy grubą. Jej błyszczące, bystre oczy tańczyły w pomarszczonej twarzy, rejestrując wszystko, co działo się wokół. Teraz wydawała się zaskoczona, gdy za jej plecami wyrosła nagle Kallas. Fräulein Dietrich, pozwoli pani, że przedstawię Marię Kallas, zaanonsował Bing, niemalże trzaskając obcasami. Dietrich uśmiechnęła się ciepło, po czym ujęła dłoń Marii. Miałam szczęście usłyszeć panią wczorajszego wieczoru. Rzuciła sobie pani publiczność do stóp. Ogromnie panią podziwiam. Ale nie powinna pani zabawić tu zbyt długo. To mogłoby zaszkodzić pani głosowi. Zbyt dużo dymu papierosowego i rozmów to niebezpieczne. Powinnam przyrządzić rosół według swojego przepisu i wysłać go do pani jutro. To prawdziwy eliksir dla gardła. To bardzo miłe, odparła Maria, zaskoczona, że tak sławna persona twardo stąpa po ziemi. Śpiewaczka musi troszczyć się o swój głos, to on zawsze powinien być priorytetem. Wychyliła się, by ucałować policzek Marii. I nie zdradzaj Elzie żadnych sekretów, chyba że chcesz je zobaczyć jutro w druku, wyszeptała, po czym posłała Marii swój charakterystyczny krzywy uśmiech i oddaliła się z gracją. Maria spojrzała w dół na Elzę Maxwell. Kiedy przeczytałam, co napisała pani o mnie w gazecie, założyłam, że jest pani wyższa. Elza wyszczerzyła zęby. A jednak przy pani zawsze będę musiała zadzierać głowę. Rzekłabym, że to daje pani pewną przewagę. Czy ja potrzebuję przewagi? Zapytała Maria. Wszyscy jej potrzebują, gdy wybierają się na wojnę, odparła Elza, a jej małe czarne oczy zalśniły. Maria przyjrzała się stojącej przed nią korpulentnej figurce i poczuła, że jej gniew ulatnia się jak kamfora. Zrozumiała, że ta kobieta nie była krytyczką, ale podobnie jak ona, artystką i po prostu czekała, aż ktoś doceni jej występ. Uważam, że to odważne stawić czoła wszystkim pozostałym krytykom i napisać o moim występie coś zupełnie innego, stwierdziła Maria, unosząc brew. Elza jakby urosła w oczach i odparła: mogłam napisać tylko to, co naprawdę myślałam. Maria pochyliła się, by powiedzieć: w takim razie za grosz nie zna się pani na operze. To był jeden z moich najlepszych spektakli, ale pewnie chciała się pani wyróżnić. Elza zmarszczyła brwi, a po chwili na jej twarzy pojawił się pełen podziwu uśmiech. Wie pani co, Madame Kallas? Ktoś, kto jest gotów stawić czoła recenzentowi, musi mieć rację. Nigdy nie chciałam być jedną z wielu. Być może w pani występie kryło się więcej, niż mi się wczoraj wydawało. Umieściła papierosa w lakierowanej fifce, zapaliła go, a następnie zaciągnęła się nieśpiesznie, nim znów się odezwała. Mam wrażenie, Madame Kallas, że jest pani na najlepszej drodze, by dołączyć do wąskiego grona osób, które nazywam swoimi przyjaciółmi.
Był to fragment Divy Daisy Goodwin w przekładzie Aleksandry Dzierżawskiej. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy i Polskie Radio Białystok.